rozpoczynamy zupełnie nowy etap Ewangelii Janowej. Kończymy tę sekcję, już myślę, że ten podział znamy doskonale od kilku tygodni, czy nawet dłużej, od kilku miesięcy. Ten etap od Kany do Kany, od drugiego rozdziału Ewangelii Janowej do końca czwartego rozdziału Ewangelii Janowej. Ten etap jest już zamknięty. Teraz przed nami kolejny, dosyć długi etap, również w części w Księdze Znaków. Rozpoczyna nam się rozdziałem 5 i będzie trwał aż do rozdziału 10 włącznie. To będzie tak zwana sekcja świąt. Sekcja świąt. Jezus dialogujący z judaizmem, z różnymi przedstawicielami judaizmu, będzie również dialogował z całą rzeczywistością judaizmu, która właśnie wyrażała się przez święta. Dziś będziemy mówić o jakimś tajemniczym święcie. Będzie to dzień szabatu, ale będzie to święto, które sprowadzi Jezusa do Jerozolimy. Następnie w rozdziale 6 będziemy mówić o święcie Paschy, drugiej Paschy Jezusa. Potem rozdział 7 i 8 to będzie święto namiotów, gdzie będziemy widzieć ryt światła i ryt wody. I w rozdziale 10 będziemy celebrować święto poświęcenia świątyni. I po co Ewangelista Jan pokazuje nam te święta? Ewangelista Jan pokazuje nam te święta w tym celu, aby nie tylko wprowadzić nas, możemy powiedzieć, w taką specyfikę, piękno świata żydowskiego, ale przede wszystkim, żeby nam pokazać, że Jezus wszystkie te celebracje, czyli całą liturgię Izraela, całkowicie wypełnia swoją osobą. Wszystko zostaje zrealizowane w Nim samym. Ale zanim sobie do tego przyjdziemy, moi drodzy, ja sama pierwsza, w związku z tym gorącym momentem, potrzebujemy zaczerpnąć powietrza, wsłuchać się w bicie naszego serca, wsłuchać się w Ducha Świętego, który jest z nami, który nas ogarnia, bo gromadzimy się w imię Jezusa i pragnie nas prowadzić. On sam pragnie pokazywać i otwierać przed nami to życiodajne Słowo. Prosimy Jezusa, aby udzielał nam swojego Ducha, aby objawiał się w darze Słowa i aby to On sam celebrował z nami ten Jego szabat, ten Jego odpoczynek w nas. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź, Ty, który jesteś odżywieniem i spokojem zarazem. Odmów naszą zemstwość i naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego.
Z Ewangelii według świętego Jana. Metatauta en heorte ton judaion, kai anebe Jezus eis Jerozolima. Estin de entois Hierosolimois epite probatike columbetra epilegomene ebraisti beceta. Pentes toas ehusa. En tautais katekeito pletus ton astenunton, tyflon holon xeron. Ente tis anthropon ekei triaconta kai octo ete echon ente asteneia autu. Tuton idon ho Jesus, katekeimenon kai gnus, hoti polyn ede chronon edei legei auto. Teleis hygies genestai, apekrite auto, ho astenon kyrie, anthropon uk echo, hinachotan tarachte tochido, baleme eisten columbetra. En ho de erchomai ego allos prome katabainei. legei auto o Jezus, ebeire aronton krabaton supai peripatei, kai euteos egeneto higies ho anthropos, kai erenito krabaton autu kai peripatei. Ende sabaton enekeine tehenra, elegon unho judaioi to tetere peumenu, sabaton estin, kai upec sestin soi araiton krabaton su, hode apeklite autois, ho poiesas ne higie, ekeinos moi eiken aronton krabaton su kai peripatei. Ερώτησαν αυτόν τι σέστην χω άνθρωπος χω έγον σοι άρον καί περιπάτει. Χωδε ιατείς ουκ έδει τι σέστην χω γαρ Ιεσούς εξένεωσεν όχλου όντος εν το τόπο. Μετά τα ούτα χελίσκει αυτόν χω Ιεσούς εν το χιερό καί έπεν αυτό. Ήδε χίγιες γεγονάς με κέτι χαμαρτάνε χίνα με χειρόν σοι τι γενέσται. Απ έλτεν χων άνθρωπος καί ανγέιλεν τοις Ιουδαίους, χωτι Ιεσούς έστιν χωποιέσας αυτον χίγιε. Σε Ευαγγέλιο według Świętego Jana, po tym, czy po tych rzeczach dosłownie, święto żydowskie, było święto żydowskie i poszedł dosłownie, wzniósł się Jezus do Jerozolimy. Jest zaś w Jerozolimie sadzawka zwana po hebrajsku Beceta, Betesda, po grecku Beceta, po hebrajsku Betesda, pięć krużganków mająca. W nich leży mnóstwo chorych, ślepych, chromych, sparaliżowanych, dosłownie uschłych. Był tam pewien człowiek, 38 lat, mający chorobę swoją. Jego ujrzał Jezus leżącego i poznał, że wiele, dosłownie wiele już czasu ma, czyli wiele czasu już tam przebywa, i mówi do niego: czy chcesz się stać zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, człowieka nie mam. Nie mam człowieka, aby kiedy poruszy się woda, wrzucił mnie do sadzawki. Kiedy zaś przychodzę ja, inny przede mną wchodzi. Mówi do niego Jezus: powstań, weź matę, weź łoże swoje i chodź. I natychmiast stał się zdrowy człowiek, i wziął matę, wziął łoże swoje i chodził. Był zaś szabat w owym dniu. Mówili więc Żydzi do uzdrowionego: jest szabat i nie wolno ci nosić twojego łoża, twojej maty. On zaś odpowiedział im: ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział mi: weź łoże twoje i chodź. Pytali więc go: kim jest ten człowiek, który powiedział ci: weź i chodź? Uzdrowiony zaś nie wiedział, kim on jest. Jezus bowiem odsunął się od tłumu z tego będącego na tym miejscu. Potem spotyka go Jezus w świątyni i mówi, i powiedział mu: oto zdrowym się stałeś, stałeś się zdrowym. Więcej już nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł człowiek i oznajmił Żydom, że Jezus jest tym, który uczynił go zdrowym. Więc, moi drodzy, mamy ten fragment, który nam przedstawia Jezusa obecnego w Jerozolimie. Ostatnim razem byliśmy
w mojej Ewangelii. Jest tutaj taki jeszcze kawałek, że od czasu do czasu do sadzawki wstępował anioł.
Tak, ja to zaraz skomentuję, ponieważ jest to tekst, proszę poczekać chwileczkę, jak dojdę do trzeciego rozdziału. W wydaniu krytycznym, jak widzimy, tego tekstu nie ma. Od razu już powiem może. Tego wersetu czwartego i końcówki trzeciego. W niektórych tłumaczeniach został on podjęty, natomiast w najnowszym tłumaczeniu, czy w innych nowych tłumaczeniach, on jest albo w przypisach, albo gdzieś na boku. Dlaczego? To ta wzmianka, zaraz do niej dojdę i powiem też jaka, znajduje się jedynie w jednym kodeksie aleksandryjskim i w niektórych rękopisach pomniejszych i jest prawdopodobnie glosą kopisty. Zaraz też wyjaśnię, co tam było napisane i dlaczego to było napisane, ale wejdźmy do rozdziału, do wersetu trzeciego. Otóż Jezus jest w Jerozolimie. Ostatnim razem widzieliśmy się z Jezusem w Galilei. Był tam nad jeziorem, właśnie w Kanie Galilejskiej, nad jeziorem był ten dworzanin królewski. Jezus wracał z Judei przez Samarię do Galilei, a tutaj już mamy właśnie ten kolejny nowy etap w wędrowaniu Jezusa. I ewangelista zaczyna nam od wzmianki, że jest jakieś święto i z tego powodu Jezus wstępuje do Jerozolimy. My się oczywiście możemy zastanawiać, co to było za święto i tu uczeni mają bardzo różne pomysły. Niektórzy mówią tak, to na pewno była Pascha, bo jest wzmianka o sadzawce owczej, a sadzawka owcza służyła też, tam były takie miejsca, gdzie można było obmywać owce, zwierzęta ofiarne, zwłaszcza tutaj chodzi o te owce na Paschę. Nie mówią, nie, to musiało być inne święto, bo o Pasze już była mowa. Że potem też w szóstym rozdziale będzie kolejna Pascha, więc bardzo prawdopodobnie, że było to niewspominane nigdzie indziej święto tygodni. Bo akurat w drugim rozdziale mieliśmy Paschę, pierwszą Paschę oczyszczenia świątyni, potem Jezus, jak pamiętamy, wędruje do Samarii, do Galilei, znowu wraca do Jerozolimy. No może akurat te 6 tygodni minęło. Tak próbują niektórzy komentatorzy to tłumaczyć. Nie wiemy. Musiało to być jakieś święto pielgrzymie, dlatego że Jezus wędruje do Jerozolimy. Dlaczego ewangelista nam nie wymienia, co to było za święto? Może z bardzo prostego powodu, że chce na pierwszy plan wysunąć kwestię szabatu. Szabat będzie tutaj właśnie rzeczywistością, która spowoduje konflikt tak naprawdę. Ten konflikt będziemy smakować przez kilka następnych rozdziałów. W związku z zamieszaniem wokół szabatu, czy raczej uzdrowienia w szabat, rozpocznie się bardzo mocny konflikt pomiędzy Jezusem i przywódcami ludu, który ostatecznie doprowadzi go do śmierci. I to się zaczyna właśnie tutaj. Wszystko się zaczyna od szabatu. Zresztą ten szabat też jest bardzo ważnym wymiarem świętowania żydowskiego. Oczywiście, żeby celebrować szabat, nie trzeba było wstępować do Jerozolimy. Szabat świętowało się w synagodze i w domu rodzinnym, ale żeby tym bardziej pokazać centralność osoby Jezusa w najbardziej świętym miejscu Żydów, ewangelista tak konstruuje swoje opowiadanie, aby nie uwypuklać żadnego innego święta, ale żeby jednocześnie stwierdzić, wykazać właśnie obecność Jezusa w Jerozolimie. Więc Jezus przybywa do Jerozolimy. Tutaj go sobie lokalizujemy. I teraz mówi nam ewangelista o probatikę kolumbetra, czyli o owczej sadzawce. Co ciekawe, ta nazwa, ona nam się nigdzie indziej w Piśmie Świętym nie pojawia. Nie ma tej nazwy sadzawka owcza. Pojawia nam się nazwa brama owcza. Księdze Nehemiasza. Już tutaj namiarów Państwu nie podam, ale można sobie znaleźć w Księdze Nehemiasza, mamy odniesienie przecież do odbudowy murów Starej Jerozolimy po wygnaniu babilońskim i tam też jest odniesienie do bramy owczej. To, że sadzawka ta w Jerozolimie była, jest jak najbardziej potwierdzone również archeologicznie. Ci, którzy w Jerozolimie byli, to doskonale kojarzą to miejsce. Od strony wschodniej, kiedy wchodzimy przez bramę Lwów czy bramę Szczepana, kierujemy się zaraz właśnie blisko, skręcamy na prawo, tam gdzie jest dzisiaj Kościół Świętej Anny. Tam jest obszar, który jest jedynie w małej części odkopany. Całej tej sadzawki tak naprawdę nie widać, bo część tej sadzawki znajduje się pod dzisiejszym Kościołem Świętej Anny. I to miejsce posiadało już o wiele wcześniej wody lecznicze. Było związane nie tylko właśnie z miejscem obmywania owiec, ale również z leczeniem chorych. O takich cysternach na wodę no już wiadomo z wcześniejszych przekazów, jeszcze przed Jezusem, dużo przed Jezusem. Natomiast same te sadzawki, same te baseny zostały powiększone i skonstruowane ostatecznie przez Heroda Wielkiego, czyli w czasie poprzedzającym działalność Jezusa. Dlaczego tutaj jest mowa o pięciu krużgankach? To był bardzo trudny dla uczonych motyw, bo sadzawka czy jakiś basen jest zazwyczaj prostokątny albo kwadratowy, więc posiada oczywiście cztery krużganki po czterech stronach, więc skąd ten piąty krużgank? Przez długi czas uczeni myśleli, że święty Jan nie mówi o jakimś konkretnym miejscu w Jerozolimie, tylko mówi o jakimś symbolicznym miejscu, zaraz będziemy sobie mówić o tej piątce, o tej symbolice, mówi tutaj o jakimś symbolicznym miejscu i raczej nasz ewangelista nie zna Jerozolimy, ale odnaleziona sadzawka nam wszystko tłumaczy. Były tam dwa baseny, północny i południowy, przedzielone piątym środkowym krużgankiem. No, tutaj w tej naszej prezentacji nawet może następnym razem jeszcze to pokażę, żebyśmy to sobie umiejscowili. Mam taką rekonstrukcję, bo to, co widzimy dzisiaj przy kościele świętej Anny, to są faktycznie ruiny bardzo wielu różnych rzeczy i świątyń pogańskich, ponieważ po drugim powstaniu żydowskim, kiedy Jerozolima się stała miejscem, miastem typowo rzymskim, zostały tam zniesione świątynki ku czci bóstw leczniczych greckich i rzymskich. Poza tym oczywiście są pozostałości kaplicy bizantyjskiej i kościoła krzyżowców, no i na kościół świętej Anny też. Więc tych ruin jest bardzo dużo z różnego okresu. Natomiast w czasach Jezusa była tam właśnie taka podwójna sadzawka. Teraz dochodzimy właśnie do tego ciekawego momentu. Trzeci werset nam mówi, że leżało tam mnóstwo chorych, ślepców, chromych i sparaliżowanych. Dlaczego to miejsce było lecznicze? O tym nam mówi werset czwarty, którego tutaj w tekście greckim, no on jest tutaj w przypisach, nie ma go w tekście głównym. Natomiast wspominają o nim właśnie tłumaczenia, czy nawet Biblia Paulistów ma to w bocznych przypisach. Że ten werset czwarty brzmi następująco. Od czasu do czasu zstępował anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto pierwszy wszedł do wody po jej poruszeniu, zostawał uzdrowiony z każdej choroby. No właśnie, to tłumaczyło, dlaczego tych chorych było tam tak dużo. I faktem jest, że prawdopodobnie woda się ruszała. A skoro woda się ruszała, to ludzie pobożni i religijni przypisywali to poruszanie aniołowi, że anioł właśnie tę wodę poruszał. My możemy sobie dzisiaj zadać pytanie, co tam mogło być? Moi drodzy, ja się nie znam na hydraulice, ale jak rekonstrukcja tej sadzawki pokazuje nam jedną ciekawą rzecz, że jeden basen był wyżej, a drugi basen był niżej, nieco. Więc kiedy wodę tam dostarczało źródło Gichon, chyba następowały takie po prostu przepływy tej wody, że ta woda się co jakiś czas przelewała. Po prostu chyba taki efekt takiego syfonu następował. Coś takiego, nie, że tam woda dopływa, tu po prostu się podnosi, no to się od razu podnosi i w tej niższej. Więc jak najbardziej można to sobie fizycznie wytłumaczyć zjawiskami fizyki właśnie te poruszenia. Natomiast oczywiście dla ludzi wierzących, którzy wszelkie rzeczy niezwykłe odnosili do Boga, było to tłumaczone obecnością anioła. Więc mamy tutaj taki efekt, możemy powiedzieć, też wiary i pobożności ludowej, który jednak no, we wszystkich rękopisach nam się nie zachował. Dlatego jest takim tekstem pojawiającym się od czasu do czasu, wyjaśniającym. To się tak fachowo nazywa w biblistyce glosa, czyli taki dodatek, taki dopisek tylko w niektórych rękopisach. Być może to przeświadczenie po prostu było gdzieś w takiej tradycyjnej wierze, natomiast nie przechowało się we wszystkich zapiskach. Niemniej jednak grzmoty te posiadały jakieś właściwości lecznicze? Skoro ci chorzy tam przebywali? Skoro oczekiwali na to poruszenie się wody? Skoro oczekiwali, że woda może mieć walor uzdrawiający? No oczywiście znamy mnóstwo takich miejsc niż po dzień dzisiejszy, gdzie wody posiadają takie charaktery. My też oczywiście wiemy, że to, co najbardziej uzdrawia, to wiara w Boga, zaufanie Bogu. Faktem jest, że ta wiadomość o uzdrawianiu w tym miejscu była bardzo mocno zakorzeniona. Stąd obecność chorych oczekujących na poruszenie się wody. I najwidoczniej te uzdrowienia miały tam miejsce, bo również kulty bóstw leczniczych, Eskulapa, Asklepiosa też to potwierdzają. Łączono te miejsca z uzdrowieniami. I oto właśnie w takim miejscu tradycyjnej religijności, pobożności związanej z uzdrowieniem, pojawia się Jezus. Przygląda się tym wszystkim ludziom, którzy tam leżą, ale dostrzega jedną osobę. Tutaj, to jest też ciekawa rzecz, sama zresztą zatytułowała tę perykopę Uzdrowienie paralityka i w wielu komentarzach egzegetycznych ten człowiek jest określany paralitykiem. Co ciekawe, kościół wzniesiony tam w starożytności chrześcijańskiej, w czasach bizantyjskich, był nazwany kościołem pod wezwaniem świętego paralityka. Ale my nie wiemy tak naprawdę, na co ten człowiek chorował. Bo oczywiście byli tutaj ślepi, chromi i sparaliżowani, czyli uschli dosłownie. Kseron to jest właśnie uschły, sparaliżowany. Natomiast w tekście greckim ten człowiek jest najpierw nazywany chorym, a potem nazywany zdrowym. Kolejna sprawa, dalszy kontekst. Co nam pokazuje, że ten człowiek był całkowicie nieruchomy? Otóż okazuje się, że ten człowiek już niejednokrotnie usiłował dostać się do wody w momencie jej poruszenia. Ale na czym polegał jego dramat? Nie zdążę. Kiedy ja już dochodzę, ktoś inny przede mną do tej sadzawki wskakuje. I cała siła uzdrowienia po prostu przepada. Przynajmniej dla mnie. Więc możemy sobie wyobrazić, że może ten człowiek, no może miał na przykład bezwładne nogi i gdzieś się tam jakoś czołgał. Może pełzał po tej ziemi, po tych kamieniach, żeby dopełznąć, bo ktoś właśnie krzyknął, ogłosił, woda się rusza. No to człowiek już tam jakoś pełza, ciągnie to swoje chore ciało, żeby jak najszybciej do tej wody się dostać. No ale nagle ktoś szybciej wskakuje i kolejna szansa przepadła. Ale moi drodzy, jest jeszcze inna możliwość. Bardzo ciekawa, którą podają niektórzy egzegeci. Ponieważ Jezus zadaje tutaj temu choremu człowiekowi bardzo konkretne pytanie. Czy chcesz stać się zdrowy? No cóż to za pytanie? Chory, bo niczym innym możemy powiedzieć, nie marzy tylko o tym, żeby stać się zdrowym. Mogło to być tak, że Jezus chciał, aby ten człowiek wypowiedział to swoje pragnienie. A może jest też i tak, że ten człowiek nie miał w sobie żadnej chęci życia. Może ten jego paraliż i ta jego niemoc to była sytuacja jego ducha, jego wnętrza. Uczeni nazywają taki stan neurastenią. Tak to w komentarzach się pojawiło. Bardzo mnie to zadziwiło. Jest to właśnie takie uwarunkowanie, taka choroba, że człowiek nie ma po prostu woli życia. Nie chce mu się żyć. I co mówi ten chory do Jezusa? Jezus mu zadaje pytanie, czy chcesz stać się zdrowym? A on szuka wykrętu. Nie mam człowieka i nie mogę stać się przez to zdrowym. Czyli znajduję sobie po prostu taki wybieg, że ciągle mi czegoś brak i ja tego zdrowia nie mogę odzyskać. Ta odpowiedź nam pokazuje jeszcze fajniejszą rzeczywistość, że tak naprawdę ten człowiek kurczowo chciał się uchwycić kogoś i miał nadzieję, że to dzięki jakiemuś człowiekowi, który mi pomoże w tym uzdrowieniu, to się wszystko zmieni. No ale tak zaskakująco od 38 lat ten człowiek się wcale nie pojawił. Chociaż to miejsce było uczęszczane przez mnóstwo ludzi, no bo myślmy, czy nie jest to wszystko jakoś dziwne? Bardzo dziwne. Może nie ma w sobie woli życia. Może jest mu tak wygodnie. Może się po prostu tak przyzwyczaił, żeby tak leżeć i żebrać. Te 38 lat, moi drodzy, to jest też pewien symbol. Bo według Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 2, bodajże werset 14, to jest czas wędrowania Izraela przez pustynię. Jeżeli 38 lat, to już został bardzo krótki czas do wejścia do ziemi obiecanej. Jeszcze 2 lata i zaczyna się coś absolutnie nowego. Czy uzdrowiony, czy przepraszam, chory zdąży do tego momentu? Czy będzie cały czas dalej leżał i wzdychał, że nie ma człowieka? Te 38 lat tutaj nam funkcjonuje bardzo ciekawie w tym tekście, bo zobaczmy, Jezus rozpoczął swoją działalność. To jest pierwszy rok działalności Jezusa. Tak jakby jeszcze zostały oprócz tego roku jeszcze 2 kolejne. I jest, można powiedzieć, ziemia obiecana. Jest nowość. Jest zmiana. Czy zdążysz? Czy chcesz wejść w tę nowość? Czy chcesz zacząć żyć? Gdyby Jezus chciał powiedzieć, to jest Twój czas. Te 38 lat na pustyni to był czas dla Izraelitów uczenia się zaufania Bogu. I ten Bóg prowadził Izrael poprzez swoje słowo, które dawał Mojżeszowi. To słowo Boże prowadziło. To słowo się objawiało, ta wola Boża się objawiała. Izrael miał się wtedy uczyć zaufania wobec Boga w rzeczywistości skrajnej, ekstremalnie trudnej. Gdzie nie było nic, gdzie nie było życia, gdzie nie było wody, gdzie było zagrożenie, gdzie była pustka, gdzie było, można powiedzieć, takie poczucie śmierci. Ale był Bóg i było Jego Słowo. I to miał być czas oczyszczenia, chociaż doskonale wiemy, że był to czas wielkich buntów, sprzeciwów i ciągłego przemarania. Ten człowiek tu leżący jest symbolem właśnie tego Izraela, który nie przeżył dobrze tego czasu. I dlatego, że nie przeżył dobrze tego czasu pustyni, nie przeżył również dobrze pobytu w ziemi obiecanej. I tę ziemię obiecaną stracił. I oto Jezus przychodzi właśnie do tego człowieka, do Izraela, do ludzkości, która jest sparaliżowana. To nie choroba w rzeczywistości, ale grzech i przede wszystkim brak wiary, brak zaufania Bogu sprawia, że tak bardzo trudno może odkryć jest sens życia. Być może szuka się go w różnych rzeczach. A bardzo często w człowieku, w drugim człowieku możemy odnosić czasami takie wrażenie, że drugi człowiek da mi sens życia w taki czy w inny sposób. Że ja mogę coś komuś zawdzięczać, że ja się mogę na kimś oprzeć. Że ja potrzebuję ciągle pomocy i tej pomocy ciągle szukam u ludzi. Tak jak ten człowiek. Może gdzieś w moim sercu również znajdują się te słowa. Panie, nie mam człowieka. Szukam takiego idealnego człowieka, namacalny wzór, na którym mogę się oprzeć i który da mi wszystko. Ale go nie znajduję. I dlatego może doświadczam paraliżu. I leżę. Te braki my możemy na bardzo różne sposoby w sobie odkrywać. Możemy szukać bardzo różnych właśnie takich źródeł naszego oparcia. będziemy myśleć, że to nas uzdrowi, tamto nas uzdrowi, taka rzeczywistość, gdyby było tak, to by było tak, gdyby było tak, gdyby było inaczej, to by było lepiej. I to jest ciągłe szukanie życia tam, gdzie go nie możemy otrzymać. Więc Jezus, widząc dramatyczną sytuację tego człowieka, że już czeka bardzo długi czas, że nie rozumie tego swojego czasu, nie rozumie nawet tego dobrze, co się z nim dzieje, Jezus zadaje mu to pytanie. Ale, co ciekawe, nie otrzymuje konkretnej odpowiedzi. Otrzymuje wymówkę. Nie mam, Panie, nie mam człowieka. I na te słowa Jezus mu mówi: wstań, weź swoje łoże, swoją matę i chodź. Co się tutaj dokonuje? Co się dzieje? My już wiemy, co się dzieje. Po ostatnim naszym spotkaniu, po ostatniej lekturze już wiemy, co się dzieje. Objawia się Słowo życia. Objawia się Słowo, które daje życie. Już czytaliśmy ostatnim razem, że to Słowo „Idź, Syn Twój żyje” dokonało cudu życia na odległość. I teraz dzieje się podobnie. Człowiek nie ma w sobie chęci życia, ani nawet nie odpowiada pozytywnie na pytanie o uzdrowienie, ale to Jezus jakby bierze na siebie. Posyła to Słowo i dokonuje się, my nie wiemy jak znowu, bo Ewangelia nam tego nie mówi, jak to się dokonało we wnętrzu tego człowieka, czy to był moment, czy to była sekunda, czy to było dłużej, że ten człowiek nagle zjednoczył się z życiodajnym Słowem Jezusa. Z tym Słowem, które jest Słowem stwórczym, które daje życie tam, gdzie go nie ma. I nastąpiła przedziwna zamiana. Ten człowiek histerycznie wręcz, skoncentrowany na sobie, neurastycznie reagujący niechęcią do życia i do jakiejś odwagi życiowej, nagle się podnosi. To słowo egeire, wstań. To jest znak zmartwychwstania. To jest słowo, które ewangeliści opisują zmartwychwstanie Chrystusa, czyli Jego ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Jego ostateczne zwycięstwo nad grzechem. To podniesienie, które dotyczy wszystkich wymiarów człowieka. I człowiek wstaje. Choć do tej pory był przekonany, że ktoś go musi podnieść. Że człowiek go musi podnieść. Okazuje się, że nie. Że to Słowo Jezusa, które jest pełne życia, podnosi go z jego udręki. On stoi. Więcej niż stoi. Jezus mu wydaje bardzo konkretne polecenie. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Co to znaczy, że bierze to swoje łoże? To łoże jest symbolem jego niemocy, jego słabości. Czyli on w tym momencie w jakimś stopniu staje się panem siebie. On zaczyna posiadać siebie. Posiadać swoją niemoc, swoją słabość. Staje się jej jednocześnie świadomy, ale jednocześnie jest wezwany do chodzenia. Co to znaczy chodzić w języku biblijnym? To jest obraz czynów moralnych, postępowania moralnego. Czyli co się dokonuje? Człowiek otrzymuje wolność, która go uzdalnia do decydowania o swoim życiu. I to jest to prawdziwe uzdrowienie. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że jego ciało się już porusza. Że jego mięśnie mają na tyle siły, no możemy tu sobie tutaj gdybać, 38 lat leżał i od razu dźwiga ciężary, no to jest nieźle, a nawet bardzo dobrze. Ale to jest pewien obraz. To jest pewien obraz jakiejś głębszej rzeczywistości, która się dokonuje. człowiek stoi, więc możemy powiedzieć, ma tę postawę, którą Bóg mu dał, człowiek jako jedyne stworzenie, zasadniczo jest tym stworzeniem w pełny sposób wyprostowanym. Co to znaczy być wyprostowanym? To znaczy, że człowiek stoi na ziemi, wyrasta z tego świata stworzonego, ale jest niejako przeznaczony do wieczności, do tego, co w górze, powiedziałby święty Paweł. Jest zaproszony do dialogu ze swoim Stwórcą. Jest zaproszony do tego, żeby wziąć swoje życie w swoje własne ręce, żeby zacząć decydować. Jest wolny. Możemy powiedzieć, to jest kolejny, bardzo subtelny, ale kolejny obraz Chrztu Świętego, który nam wynika z rzeczywistości śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To jest ten dar nowego życia. On zostaje darowany człowiekowi dzięki Słowu Jezusa, Słowu pełnemu życia. Także Jezus przekracza te dwa wymiary, które tutaj na początku naszego opowiadania były bardzo ważne. Pierwszy wymiar to jest woda, która uzdrawia i człowiek, który jest pomocą. To są, możemy powiedzieć, te dwa walory ludzkie, te dwa elementy, które nam mówią o tych ludzkich sposobach pomagania. No oczywiście, pewnie wielu ludzi tam jednak otrzymywało zdrowie, ale tutaj tak jakby całe to opowiadanie, które opowiada, przedstawia nam jakiegoś chorego, tak naprawdę przedstawia nam wewnętrzną sytuację człowieka i wewnętrzną sytuację ludzkości. Więc człowiek jak najbardziej podejmuje, jest posłuszny Słowu Jezusa. Na to Słowo Jezusa wstaje, podnosi się, zaczyna chodzić. I wszystko byłoby pięknie, moi drodzy, gdyby nie fakt, że w tym dniu był szabat. I nasz człowieczek sobie radośnie wędruje, trzyma sobie, nie wiem, na plecach czy w jaki inny sposób swoją matę, na której leżał przez 38 lat. No, może ktoś mu tam zmienił w międzyczasie, nie wiadomo. No, jak mu się zniszczyło, nie wiemy. W każdym razie przez długi czas na niej leżał. I oto ci, którzy są przeznaczeni do przestrzegania przepisów prawa, tutaj oni są nazywani Żydami, Judajoi. Chodzi tutaj nie tyle oczywiście o etnicznych Żydów, bo przecież Jezus też był Żydem. Chodzi tutaj o tych, którzy byli autorytetami w dziedzinie prawa, przestrzegania prawa. Widzą, że jakiś człowieczek radośnie sobie wędruje ze swoją matą na plecach. I go tutaj przywołują, mówią, dzisiaj jest szabat. Nie wolno ci nosić twojego łoża, twojej maty. Łamiesz prawo, mój drogi. Bardzo poważna rzecz. A człowiek zupełnie swobodnie odpowiada. Ale to ten człowiek, który mnie uzdrowił, kazał mi właśnie to zrobić. Żebym ja wziął to łoże i żebym z nim chodził. I tutaj się rozpoczyna dochodzenie. Tak? Jakiś człowiek ci dokazał, a cóż to za człowiek ci nakazał robić coś takiego? I okazuje się, że ten nieszczęsny, już teraz bardzo szczęsny, uzdrowiony, nie zna Jezusa. Został uzdrowiony, ale nie ma jeszcze tej głębokiej relacji pomiędzy nim a Jezusem. Co to znaczy znać w języku biblijnym? Mieć relację, mieć więź. I ten człowiek nie wie, zobaczmy, to jest bardzo przedziwna rzecz, można otrzymać niesamowity dar i można nie wiedzieć, komu się go zawdzięcza. Ja myślę, że tak może być w przypadku wielu darów, które posiadamy. Że po pierwsze możemy być nieświadomi, my możemy nawet nie widzieć tego, co Bóg nam daje, bo możemy być tak bardzo przywiązani do tej maty, która gdzieś tam nas trzyma, że możemy już nie widzieć, że jesteśmy zdrowi, to jest jedna rzecz, a potem możemy nawet nie wiedzieć, możemy się może cieszyć czymś tam i możemy ostatecznie nie wiedzieć, kto nam to dał. Kto ci dał zdrowie? Ale przebaczmy się jeszcze tym Judajowi, tym Żydom. Oni tutaj się namawiają jako taki bardzo silny kontrast, jako oponenci Jezusa. Pojawiają nam się tutaj oni i oni już będą, moi drodzy, nam stale towarzyszyć w Ewangelii Janowej. Dzisiaj żeśmy się z nimi spotkali i już się szybko od nich nie uwolnimy. Także się musimy do nich przyzwyczaić, bo oni będą takim elementem stałym. Moi drodzy, to jest ciekawa rzecz. W Ewangelii Jana proces Jezusa rozpoczyna się już teraz. Rozpoczyna się już teraz. Jezus będzie sądzony przez swój naród nieustannie. I każdy czyn Jezusa, który de facto objawia Ojca, objawia Boga Izraela, objawia tego, który daje życie, bo Jezus daje życie, Jezus dał nowe życie temu człowiekowi, zostaje zinterpretowany w negatywny sposób. I moi drodzy, co to jest tak naprawdę? Taka interpretacja. Zobaczmy, to jest dokładnie to, co się wydarzyło w ogrodzie Eden, patrz, rodzaju 3. Pojawił się wąż, który przekonał pierwszych rodziców, że Bóg jest zły, że czyny Boga są złe, że Bóg czegoś zabrania, że Bóg nie jest kochający, że Bóg nie chce szczęścia człowieka i dlatego ten człowiek musi sam walczyć o swoje szczęście, a najlepiej we współpracy z wężem, bo wąż wie najlepiej, jak uszczęśliwić człowieka. I to jest, moi drodzy, kłamstwo, które trwa nieustannie w rodzaju ludzkim. I czy tutaj nie dzieje się to samo? Jezus przychodzi i objawia dobre czyny Ojca. Objawia miłość. Daje człowiekowi wolność życia, decydowania, chodzenia, trzymania życia w swoich rękach, właściwych czynów. Zostaje to zinterpretowane jako zło. I aż do takiego stopnia, że doprowadzi Jezusa do śmierci. I to jest, moi drodzy, ten grzech świata, o którym też mówiliśmy już w Ewangelii Janowej. To jest ten grzech odrzucenia Boga, postrzegania Boga jako wroga. Ja muszę sobie sam poradzić, ja się muszę sam zbawić, ja się muszę sam ocalić. No może czasami znajdę człowieka, żeby mi w tym pomógł, ale Pan Bóg na pewno nie. Więc w tej postawie właśnie tych judajo jest to bardzo mocno widoczne, w tej opozycji. I ona będzie tutaj cały czas, każdy dobry czyn Jezusa w taki sposób interpretować. Także co do tego musimy się już tutaj przyzwyczaić. Jak to możemy tak od strony prawnej też jeszcze zdefiniować? Moi drodzy, już nieco późniejsza Miszna wyznacza nam 39 czynności zakazanych w szabat. Różnego rodzaju prace. Oczywiście to są takie podstawowe zalecenia Miszny. Ja myślę, że nawet jak sobie wypiszemy w internecie, to nam to wyskoczy. Jak jesteśmy ciekawi, co jest zakazane, to poszukajmy tych zakazanych czynności. Ale nie myślmy, że dzisiaj jest ich tylko tyle. Bo wraz z rozwojem historii i z tym, że czynności ludzkie się cały czas rozwijają, bo w czasach Jezusa nie było telefonów komórkowych, nie palono papierosów, nie używano internetu. Więc pomyślmy, że również wszystkie współczesne czynności również podlegają tej, możemy powiedzieć, ocenie, co można, czego nie można. Również w czasach współczesnych. Miszna to jest początek III wieku i jej spisanie. Natomiast oczywiście wszystkie te przepisy, one już w czasach Jezusa funkcjonowały w formie ustnej. Właśnie w nauczaniu starszych, nauczaniu przywódców ludu czy faryzeuszów. I mamy taki wielki kontrast. Mamy zakazy faryzeuszów, czyli mamy skoncentrowanie się na prawie i mamy Jezusa, który daje człowiekowi wolność i który daje człowiekowi życie. I tutaj, moi drodzy, jest jeszcze właśnie z tym prawem związana też jedna symbolika, którą opuściłam, do której nie doszłam, teraz dochodzę do niej, a mianowicie to wszystko nam się powinno bardzo dobrze połączyć, bo mówiliśmy już sobie o symbolice wody dosyć dużo. Pamiętamy, jak Jezus siedział na źródle, na studni? To był symbol prawa. Jezus był ukoronowaniem tego prawa. I również tutaj ta sadzawka, ona jest też symbolem prawa żydowskiego. Dlatego wielu komentatorów, zwłaszcza starożytnych, ojców Kościoła, w pięciu krużgankach widziało prawo Mojżeszowe, pięć ksiąg Mojżesza. No i co się okazuje? Że to prawo uświadamia cię o twoim paraliżu, ale ci wcale nie pomaga. To jest właśnie sytuacja i chorego, i sadzawki, i jednocześnie ta bezduszność i bezowocność oceny. Nie wolno ci nosić twojego łoża. To może uczynić prawo, ale nie daje ci życia. Życie i uzdrowienie daje Jezus i daje Jego Słowo, które jest Słowem życia. Człowiek nie wie, kim jest Jezus, ale do czasu. Bo oto mamy dalsze stwierdzenie, że Jezus znalazł się w świątyni i po pewnym czasie spotyka się właśnie z tym człowiekiem. I znów jako pierwszy odzywa się do niego. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dziwnym i trudnym stwierdzeniem. Oto stałeś się zdrowy. Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło, nie stało. Bardzo trudne słowa. Jakie można zinterpretować? Dlaczego Jezus tak do tego chorego mówi? Tutaj mogą nam przyjść do głowy bardzo, bardzo powierzchowne interpretacje. Aha, to w takim razie choroba wynika z grzechu. To jest kara Boża po prostu, tak? W takim razie. Grzeszysz, to Pan Bóg cię ukaże. To znowu będziesz chory. Spróbujmy w nieco inny sposób, o wiele głębszy, przyjrzeć się temu stwierdzeniu. Właśnie patrząc w całym kontekście tego wszystkiego, co do tej pory sobie powiedzieliśmy. Stałeś się zdrowy. Jesteś wyprostowany. Możesz decydować. Teraz jesteś wolny. Wolność to jest, w tym rozumieniu biblijnym, możliwość czynienia dobra. I to jest, moi drodzy, jeden ze skutków Chrztu Świętego. Tego wewnętrznego, możemy powiedzieć, uzdrowienia, odkupienia. Już nie jesteś w niewoli prawa, Duchu Święty Paweł. Już możesz iść za Duchem i czynić to, do czego wzywa cię Duch. Do tej pory było to wręcz niemożliwe. Człowiek był niejako niewolnikiem grzechu. Te słowa moglibyśmy sobie bardzo dobrze tłumaczyć właśnie w nauczaniu, w kontekście nauczania świętego Pawła. Że oto człowiek przed Chrystusem jest niejako wręcz prawie skazany na ten grzech. Może się wysilać, może się trudzić, wołać do Boga, ale on jest chory od wewnątrz. On jest niejako tym grzechem sparaliżowany. W momencie Chrztu Świętego otrzymuje wolność. I czy teraz nie może grzeszyć? Może grzeszyć, jak najbardziej. Ale może wybrać. Ma wolność wyboru. Może iść, tak jak powie święty Paweł, za Duchem Świętym, albo może iść za uczynkami ciała. Przed Chrystusem była ta rzeczywistość bardzo, bardzo utrudniona, bardzo ciężka. Jedynie człowiek, który żył naprawdę w bardzo wielkiej zażyłości z Bogiem, ci wszyscy wielcy święci Starego Testamentu, pociągani przez nią oczywiście, byli grzesznikami, ale nieustannie, możemy powiedzieć, tym pragnieniem, tęsknotą za Bogiem wybiegali gdzieś do przodu, niejako przyzywali obecności Zbawiciela. Stałeś się zdrowy, a więc nie grzesz. A więc nie wybieraj tego, co cię niszczy. Bo może się stać z tobą coś gorszego, czyli stracisz tę pierwotną łaskę, czyli stracisz swoje zdrowie, czyli stracisz swoją wolność wybierania dobra. Tak możemy rozumieć tutaj to zdrowie. Bo staniesz się niewolnikiem grzechu. I zobaczmy, do jakiej dochodzimy tutaj, możemy powiedzieć, różnicy pomiędzy Jezusem i uczonymi. Uczeni mówią, nie noś łoża, a Jezus mówi, nie grzesz. Nie grzesz. Można się zatrzymać na takiej religijności powierzchownej. Nie rób tego, nie rób tamtego. Są rzeczy obojętne w gruncie rzeczy. Przepisy takie inne. Oczywiście to są rzeczy ważne, jeżeli wynikają z ducha. Ale jeżeli człowiek zatrzymuje się tylko na tej zewnętrznej literze, dla niej samej, to to nie ma żadnej wartości. Jezus mówił, nie grzesz. Czyli nie stawaj się niewolnikiem grzechu. Idź za ducha. Bo wtedy twój stan może stać się gorszy. I oto, co się dzieje w końcowym efekcie, na sam koniec tej sceny, moi drodzy. Dzieje się niestety bardzo smutna rzecz. Bo to człowiek identyfikuje Jezusa, że ktoś mu mówi, że ten człowiek ma na imię Jezus. Idzie i po prostu donosi. To człowiek imieniem Jezus uzdrowił mnie i kazał mi nieść moje łoże. Moi drodzy, co to jest za obraz? Co to jest za obraz? Nie. Jest to obraz rzeczywistości, która miała miejsce już we wspólnocie chrześcijańskiej. Bo już sobie mówiliśmy o tym wielokrotnie, że Ewangelia Janowa to są wymieszane poziomy życia Jezusa, wspólnoty chrześcijańskiej i nas. Wszędzie możemy te trzy płaszczyzny sobie tutaj znaleźć i te elementy nam się łączą. Moi drodzy, to jest obraz chrześcijanina, który pod wpływem nacisków i zastraszenia wraca z powrotem do judaizmu. Czy były takie sytuacje w Kościele? Były. Pamiętamy nauczanie świętego Pawła. Zostawianie łaski Chrystusa, bo to, co Chrystus tutaj mówi mocą swojego słowa, wstań, weź swoje łoże i chodź, to jest zobrazowanie łaski nowego życia, które otrzymuje człowiek. Czego nie mógł mu nikt inny dać. I oto pojawiają się judaizujący, tak ich nazywa święty Paweł, i mówią, nie, ty musisz zachowywać prawo. Tutaj mamy właśnie taki obraz człowieka, który doświadcza łaski, wyzwolenia z okowów prawa, ma dar nowego życia i nie potrafi do końca przyjąć tej rzeczywistości. Powraca do pierwotnej sytuacji, że już nie jest sparaliżowany, bo ta łaska w nim działa, ale znów zaczyna pogrążać się w lęku i wraca do trzymania, kurczowego trzymania się prawa.
A święty Paweł... nie zna innej rzeczywistości.
Nie, nie, nie. Musiałby po prostu przygnąć do Jezusa Chrystusa. Musiałby zacząć z Nim dialogować. Musiałby wejść właśnie w ten dialog z Jego Słowem. Zwróćmy uwagę, że ten człowiek tutaj, on tylko odpowiada zdawkowo na pytania Jezusa. Nie da się wciągnąć w rozmowę. Kto się dał wciągnąć? Samarytanka. Jak ten dialog długo trwał, wiem, to była kobieta. Nie, nie dlatego, że to była kobieta. Po prostu tam doszło do spotkania życiowego, dzięki któremu właśnie to źródło życia się w niej otworzyło. Ona odkryła, mimo że widziała najpierw tylko Żyda, potem widziała no, jakiś wielki człowiek, który coś tam ma, jakąś wodę, potem kolejna sprawa, co? A, prorok. Coś wie o mnie więcej. I na końcu Mesjasz. Ale mówiliśmy sobie o tym długo, wielokrotnie. To jest proces, który wymaga, możemy powiedzieć, takiej interioryzacji, pogłębienia, bo zobaczmy, czy my, tu będący ochrzczeni, czy my do końca jesteśmy świadomi i przeświadczeni, co myśmy otrzymali? Zadajmy sobie to pytanie. Ile lat jesteśmy po naszym chrzcie? Być może też dlatego, że prawdopodobnie w większości przypadków, o ile nie wszyscy, ten chrzest przyjęliśmy w okresie niemowlęctwa.
No ale co roku odnawiamy przyrodnie chrzciane.
Tak, odnawiamy je, ale potrzeba sobie uświadomić, co Chrystus dla nas dokonał. I sobie to potrzeba nieustannie uświadamiać, że otrzymaliśmy takie życie, którego nam nikt nigdy nie odbierze. Ani ludzie, ani okoliczności, ani wojna, ani choroba, ani cokolwiek innego. I świadomość, pełna świadomość i poznawanie wartości tego życia sprawia, że człowiek staje się coraz bardziej wolny od lęku. Wolny wobec tego wszystkiego, co się wydarza. Pamiętamy pierwszych chrześcijan, jak wychodzili ze śpiewem na arenę? I cały świat pogański nie mógł zrozumieć, dlaczego oni to robią. Dlaczego oni nie boją się śmierci? Dlaczego wręcz do tej śmierci wyciągają ręce? To nie jest normalne. Dlaczego? Bo wiedzieli, że mają życie. Takie życie, które się nigdy nie kończy, które przekracza wszelkie możliwe obdarowanie i wszelkie skarby tego świata. Taka świadomość dopiero pomnażana, powiem, pogłębiana, ona pozwala człowiekowi tak naprawdę żyć. Czyli nie wystarczy jednorazowe doświadczenie łaski Chrystusa. Nie wystarczy ten sam jeden moment sztuk, kiedy Jezus nam powiedział każdemu po imieniu: wstań, weź swoje łoże i chodź. Ale potrzeba nam nieustannego dialogu życiowego z Jezusem. Żeby ze słowa życia, które On nam daje, nieustannie czerpać, nieustannie się tym karmić, nieustannie to pomnażać, bo być może my nie mamy skłonności, żeby wracać do judaizmu, bo z niego nie wyszliśmy, ja myślę, ale mamy skłonności nieustanne do odrastania starego człowieka w nas, tego, który wiąże się z ciałem, z grzecznością, z większym szukaniem oparcia w człowieku, w sadzawkach, w jakichkolwiek innych uwarunkowaniach tego świata. Bo mamy jakieś złudzenie, że to nas zabezpieczy, że to nam pomoże, że to nam da życie. Więc również i my możemy niejako odrzucić, czy przynajmniej odsunąć, czy przynajmniej nie docenić tego ogromnego daru, którego jesteśmy uczestnikami. Aby tak się nie stawało w naszym życiu, to myślę, że rzeczą bardzo drogocenną jest w ogóle dostrzec, że coś takiego w moim życiu następuje. Że ja nie do końca przeżywam, nie w całej pełni tę łaskę chrztu, którą otrzymałam. Że się ciągle tak po ludzku boję o siebie i ciągle szukam oparcia w człowieku, oparcia w sobie, oparcia w strukturach, oparcia w jakiejś pozycji. To jest wszystko rzeczywistość, która się kończy, która przemija. Natomiast chrześcijanin ma w sobie życie, które nie ma końca. I słowo Jezusa pozwala nam to nieustannie odnawiać w nas. Nieustannie sobie uświadamiać, jaką niesamowitą, nieodwracalną, nieskończoną godność i wielkość posiadamy w sobie. To szatan jest tym, który bez przerwy nam wmawia: nie potrafisz, nie uda ci się, jesteś beznadziejna, jesteś słaba, zobacz, ciągle grzeszysz, jesteś no w ogóle do niczego. To jest głos naszego przeciwnika, oskarżyciela. A Jezus mówi nam: wstań, weź swoje łoże i chodź. Jesteś człowiekiem wolnym. Jesteś człowiekiem wolnym dzięki Duchowi, którego posiadasz. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś dziedzicem Królestwa. I niech, moi drodzy, to słowo w nas.
Ale siostry, bo święty Jan Ewangelista w przeciwieństwie do synoptyków nie podaje to, że Jezus zabronił mu mówić. Nie mów nam dalej. Bo synoptycy mówią, że tam Jezus mówi.
Inna koncepcja teologiczna u synoptyków, a zwłaszcza u Marka, my sobie to bardzo często też podkreślaliśmy, był tak zwany sekret mesjański, czyli Jezus nie chciał być kojarzony jako cudotwórca. Tutaj jest taki maleńki symptom tego sekretu, wiecie Państwo, w którym miejscu? W tym momencie, kiedy Jezus się odsuwa po dokonaniu tego znaku z z terytorium sadzawki owczej. Także kiedy na tym terenie przechodzą uczeni w piśmie, tak to możemy sobie widzieć, i widzą tego człowieka, który tam coś taszczy i tam grożą mu palcem, może ten człowiek się rozejrzał dookoła, no gdzie jest ten, który mnie uzdrowił? Nie ma go. Czyli Jezus się odsuwa, czyli też nie chce być identyfikowany jako cudotwórca. To samo będziemy widzieć po rozmnożeniu chlebów, kiedy Jezus się usunie na górę. Ta rzeczywistość jest też obecna w Ewangelii Jana trochę inaczej, nie jest tak bardzo mocno podkreślana, ale zapamiętajmy to, że Ewangelia Jana to już jest Ewangelia Kościoła. I my tutaj mamy bardzo mocno zakorzenioną tę płaszczyznę wspólnoty chrześcijańskiej i jej dylematów. I konflikt Jezusa z Żydami, aż po proces. Proces też będzie tego odzwierciedlenia. To jest również sytuacja Kościoła końca pierwszego wieku, który jest prześladowany na bardzo różnych płaszczyznach. I przez Rzymian, i przez synagogę. Więc to tutaj tak nam się łączy. Po zmartwychwstaniu Jezusa, bo ten Kościół Janowy, ten Ewangelia Janowa jest Kościół popaschalny, już po zmartwychwstaniu Jezusa bardziej tutaj nam tego Chrystusa chwalebnego ukazuje. Wszyscy są wezwani do głoszenia, do ogłaszania, co Jezus uczynił i kim On jest, doświadczenia On. Więc tutaj absolutnie nie będzie takiego zakazu, nigdzie w Ewangelii Jana. Ale na pewno będzie chęć, żeby nie utożsamiać Jezusa z cudotwórcą. Bo każdy cud w Ewangelii Jana to jest znak. Też sobie już o tym mówiliśmy. Czyli zapowiedź tego największego cudu, który się dokona, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I tutaj również byliśmy tego świadkami. Podniesienie paralityka to jest nasze zmartwychwstanie duchowe, które wynika ze zmartwychwstania.